Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.
W Radiu Kaszeby mamy minutę po godzinie 11. To program Klapre Pludre. Już zapowiedziałam dzisiaj samego rana, że będziemy dzisiaj rozmawiać o projekcie Zdążyć przed cukrzycą. Projekt organizowany przez Szpitale Pomorskie. Już 3 tygodnie temu zapowiadaliśmy i rozmawialiśmy o tym, na czym ten projekt będzie polegał, ale teraz zajmiemy się dzisiaj stroną typowo zdrowotną. Razem ze mną jest Justyna Antoniak, doktor Justyna Antoniak, diabetolog ze Szpitali Pomorskich. Dzień dobry, pani doktor, witamy.
Dzień dobry.
I dzisiaj temat cukrzycy to temat bardzo, brzydko to zabrzmi, modny, prawda? Niestety, bo taki bardzo już często spotykany.
Niestety modny, dlatego że cukrzyca typu drugiego jest chorobą epidemiczną. 2006 roku została uznana właśnie za niezakaźną chorobę epidemiczną ze względu na bardzo szybko narastającą ilość przypadków. Obecnie mamy na świecie prawie 400 milionów ludzi chorych na cukrzycę, a w Polsce prawie 3 miliony chorych na cukrzycę, więc jest to może i modny temat, ale i poważny, i ważny.
Pani doktor, jaka to jest cukrzyca typu drugiego i jakie typy w ogóle mamy?
To znaczy cukrzyca, może tak, mamy cukrzycę typu pierwszego, która wiąże się z zupełnym brakiem insuliny, tak, kiedy trzustka nie wytwarza insuliny i ona z różnych przyczyn, najczęściej tak zwanych autoimmunologicznych, nie wytwarza insuliny i mamy cukrzycę typu drugiego, tą cukrzycę, o której to chcemy się właśnie ustrzec i ten program jest
skierowany. Możemy się ustrzec.
I tej tak, możemy tak. się ustrzec, która jest związana z nieprawidłowym działaniem insuliny na początku, czyli cukrzyca typu drugiego jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która polega na nieprawidłowym działaniu insuliny, a w drugim etapie również wiąże się z defektem wydzielania tej insuliny. Mamy oczywiście jeszcze inne typy cukrzycy, które są związane na przykład z przewlekle przyjmowanymi lekami, no ale to są już wybitnie rzadkie.
Kto jest winny? Zapytam wprost.
Kto jest winny? Więc winna jest cywilizacja. Winna jest cywilizacja, dlatego że mamy wiele udogodnień w życiu. Przede wszystkim przestaliśmy się ruszać. Nasz organizm był przyzwyczajony do tego kiedyś, wiele, wiele lat temu, ludzie musieli zdobywać pożywienie, musieli się ruszać, czyli musieli włożyć bardzo, bardzo dużo wysiłku w to, aby to jedzenie na przykład wyhodować, zebrać, przygotować, tak?
Pracowaliśmy fizycznie, nasze ciało pracowało.
Dokładnie. Obecnie możemy się w ogóle nie ruszać, tak? Przestaliśmy się ruszać, korzystamy z samochodów, korzystamy z wind. Jedzenie jest wysoko przetworzone, łatwo dostępne. Czyli krótko mówiąc, dwie rzeczy są odpowiedzialne za to. Brak ruchu i nieprawidłowe żywienie.
Czy są osoby, które są bardziej narażone na...
Tak, są oczywiście osoby bardziej narażone. To są, jeżeli w rodzinie mamy ktoś z naszych rodziców, bądź rodzeństwo choruje, to nasze szanse na cukrzycę też są duże, bo ona jest częściowo również związana genetycznie, tak?
Tutaj jest oczywiście, i mówimy o tym projekcie Zdążyć przed cukrzycą dla osób, które chciałyby się zbadać, ale gdyby ktoś sam pomyślał o tym, żeby może zrobić takie badanie, co powinniśmy zbadać? To z krwi się bada?
Badanie jest bardzo proste, wystarczy pobrać krew w laboratorium. I często już ten jeden pomiar wystarczy, żeby sprawdzić, to znaczy przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy cukier na czczo jest prawidłowy. Prawidłowy cukier na czczo to jest między 70 a 99 mg na decylitr. Jeżeli cukier jest wyższy, to znaczy jeżeli jest między 100 a 125 mg na decylitr, to jest to wskazanie do wykonania jeszcze jednego badania na czczo. Jeżeli nadal ten cukier jest na tym samym poziomie, to jest to wskazanie do tego, aby zrobić tak zwaną krzywą obciążenia glukozą. Jest to badanie niezbyt przyjemne, dlatego że idziemy do laboratorium, mamy pobraną krew na czczo, musimy wypić 75 gram glukozy i mamy ponownie mierzony poziom cukru po 2 godzinach. To pozwala nam ocenić również, jak wygląda poziom cukru po 2 godzinach i rozpoznać albo cukrzycę, albo na przykład nietolerancję glukozy.
Jak często powinniśmy się badać?
W zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego mówi się, że każda osoba po 45 roku życia powinna mieć mierzony poziom cukru raz na 3 lata. Ale jest bardzo szeroka grupa osób, które powinny ten cukier mierzyć raz w roku, niezależnie od wieku. I do tej grupy należą osoby z nadwagą i otyłością, osoby, u których już wcześniej był rozpoznany stan przedcukrzycowy, osoby, u których w rodzinie występowała cukrzyca, myślimy tu o bliskiej rodzinie, rodzicach, rodzeństwie, osoby z nadciśnieniem, z zaburzeniami gospodarki lipidowej i osoby, które już chorują, są obciążone jakimiś chorobami sercowo-naczyniowymi. Również wszystkie panie, które miały rozpoznaną cukrzycę ciążową, no również raz w roku powinny zrobić poziom cukru. Także tych grup osób, które powinny badać raz w roku, jest bardzo dużo. Nie dodałam tu, że również wytyczne mówią o osobach, które mają małą aktywność fizyczną, a takich nas jest bardzo dużo.
Czyli sporo. Ogólnie ta grupa osób jest duża, trzeba powiedzieć.
Duża.
Pani doktor, mówiła pani o tym, że trzeba iść do laboratorium, gdzie zostaje nam pobrana próbka krwi i tak dalej. A co z tymi aparacikami, które mają osoby?
Glukometra.
Tak.
Proszę Państwa, glukometr jest bardzo dobrym sprzętem, ale dla osób, które już mają cukrzycę i on służy do monitorowania poziomu cukru, do tak zwanej samokontroli. Tak? Natomiast na podstawie glukometru my nigdy nie rozpoznajemy żadnych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, czyli no, na glukometrze nie rozpoznamy, czy mamy stan przedcukrzycowy, czy cukrzycę. Tak więc trzeba pójść do laboratorium.
Pani doktor, czy cukrzyca daje objawy na tym początkowym, w tej początkowej fazie, którą jeszcze możemy się przed chorobą uchronić?
No właśnie nie i to jest duży problem, ponieważ cukrzyca bardzo długo potrafi nie dawać objawów. Wtedy, kiedy te cukry są nieznacznie podwyższone, tak, to ona nie daje kompletnie żadnych objawów. Tak, bo te objawy, które znamy, objawy hiperglikemii, wtedy kiedy cukier naprawdę jest wysoki, czyli wzmożone pragnienie, utrata masy ciała, oddawanie moczu w nocy, to są już objawy cukrzycy i wysokich poziomów cukru. Natomiast jeżeli cukier jest nieznacznie podwyższony, na przykład ktoś ma rano 120, to on nie daje kompletnie żadnych objawów, dlatego bardzo często osoby te są zupełnie nieświadome, że już mają zaburzenia gospodarki węglowodanowej, a wiemy też na tym etapie, że te nieznacznie podwyższone poziomy cukru potrafią już dawać powikłania sercowo-naczyniowe. Czyli bardzo ważne jest, aby rozpoznać te zaburzenia gospodarki węglowodanowej wtedy, albo wtedy, kiedy jeszcze możemy coś zrobić, tak? Czyli kiedy możemy tak zmienić nasze życie, aby tej cukrzycy uniknąć.
Czyli jest, my sami możemy, że tak powiem, zadziałać prewencją i doprowadzić do tego, że jakby ta choroba dalej się nie rozwinie i wtedy nie będziemy już mówić o cukrzycy, że był ten stan jakiejś zaburzenia tej gospodarki węglowodanowej i możemy zejść do takiego poziomu, że nie będzie nam zagrażała cukrzyca?
No, można by tak powiedzieć, no to jest pewne troszkę uproszczenie, ale może mówiąc o naszym programie prewencji cukrzycy typu drugiego, czyli wszystkie osoby, u których rozpoznamy stan przedcukrzycowy, o czym już wspominałam, czyli tak zwaną nieprawidłową glikemię nadczo, bądź nietolerancję glukozy, okazuje się, że na tym etapie, zmieniając nasz styl życia, możemy w sposób istotny odsunąć przynajmniej w czasie, a nawet w ogóle spowodować, że cukrzyca się nie rozwinie, jeżeli zastosujemy zmianę stylu życia.
To tak się ładnie nazywa higieniczny styl życia, prawda?
No też tak można powiedzieć, natomiast jest to udowodnione, ponieważ na przestrzeni wielu lat robiono Wiele badań klinicznych prowadzono z różnymi lekami, szukając tego cudownego rozwiązania, które by spowodowało, że cukrzyca się nie rozwinie. I co się okazało? W dwóch takich bardzo najważniejszych badaniach, można powiedzieć, z których wynikają nasze obecne zalecenia, w takim badaniu fińskim, jedne to było badanie fińskie, czyli na populacji europejskiej, drugie to było badanie robione w Stanach Zjednoczonych, czyli na populacji amerykańskiej. Obydwa te badania, które były robione w różnym czasie i tak jak powiedziałam, na różnych populacjach, w obydwu tych badaniach zastosowano interwencję behawioralną, czyli zalecono utratę masy ciała w badaniu fińskim 5%, w badaniu amerykańskim 7% oraz zwiększenie wysiłku fizycznego. I proszę Państwa, co się okazało? Czyli w tych dwóch niezależnych badaniach wyniki były dokładnie te same, że zastosowanie zmiany stylu życia spowodowało redukcję ryzyka rozwoju cukrzycy o 58%.
To ogromne.
Bardzo.
W
badaniu
dużo.
Amerykańskim jeszcze w ogóle wszystkie osoby, które brały udział w tym badaniu, były podzielone na trzy grupy. Czyli w jednej grupie zastosowano tą interwencję behawioralną, w drugiej zastosowano lek metforminę, który my również obecnie stosujemy, i była trzecia grupa, która nic nie stosowała. I w grupie z lekiem również uzyskano redukcję rozwoju cukrzycy, ale tylko 31%. A te osoby, u których zastosowano właśnie tą interwencję behawioralną, ich ryzyko rozwoju cukrzycy zmniejszyło się o 58%.
Czyli teraz tak, zdrowo jemy, ruszamy się przede wszystkim, rozumiem, że to przede wszystkim chodzi o taki zdrowy styl życia.
Tak, proszę Państwa, mamy takie wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które mówi, że w momencie rozpoznania stanu przedcukrzycowego powinniśmy zmienić nasz sposób odżywiania, tak aby stracić na wadze 7%, tak? Mówimy to oczywiście o osobach z nadwagą i otyłością. Oraz zwiększyć intensywność naszego wysiłku fizycznego do 150 minut tygodniowo. Przy czym jest to wysiłek, który powinien być rozłożony systematycznie w ciągu całego tygodnia. Czyli powinniśmy, oczywiście najlepiej, żeby ten wysiłek fizyczny był codziennie, ale nie zawsze to jest łatwe do wykonania, ale przynajmniej powinien być co 2-3 dni systematycznie. I to są główne zalecenia, aby uniknąć albo przesunąć w czasie rozwój cukrzycy typu drugiego.
Rozmawiamy dzisiaj o projekcie Zdążyć przed cukrzycą, organizowanym przez Szpitale Pomorskie. Już 3 tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, jak formalnie należy się zapisać na te badania. Ja odsyłam na naszą stronę internetową albo też właśnie na stronę Szpitali Pomorskich. Tutaj jest wszystko wyjaśnione. Trzeba wypełnić króciutką ankietę, która później zadecyduje, czy dana osoba zostaje zakwalifikowana do profilaktyki, czy też nie. Pani doktor, osoby, które trafiają do Was w ramach takiego badania profilaktycznego, co się dzieje, jak to wygląda od strony takiej praktycznej?
Osoby, które trafiają do ośrodków, tak, bo te tak, ośrodki są w całym Pomorskim, właśnie wypełniają taką ankietę. I jeżeli nie będę szczegółów mówić, zapraszam do wypełnienia wszystkich chętnych, tak? I wówczas osoby koordynujące kierują, jeżeli odpowiednia ilość punktów wynika z tej ankiety, kierują na badanie krwi, na krzywą obciążenia glukozą. Na tej podstawie, jeżeli pacjent ma prawidłowy poziom cukru, no to oczywiście nie ma powodu do interwencji, bo nie jest chory. Natomiast jeżeli rozpoznamy nieprawidłową glikemię nadczo, czy nietolerancję glukozy, wówczas te osoby zostają zakwalifikowane właśnie do programu prewencji cukrzycy typu drugiego. Natomiast na pewno będą osoby, które dzięki temu, że wykonały to badanie, rozpoznamy u nich cukrzycę typu drugiego. Wówczas te osoby będą musiały trafić już bezpośrednio do lekarza, żeby dalej się po prostu trzeba włączyć leczenie cukrzycy typu drugiego. Czyli wszystkie osoby, które mają rozpoznany stan przedcukrzycowy, wchodzą do programu prewencji cukrzycy typu drugiego, i będą miały zapewniony szereg szkolenie dietetyczne, będzie również wsparcie fizykoterapeuty bądź trenera personalnego. To w każdym ośrodku, w którym jest prowadzone to badanie, już indywidualnie Państwo będziecie pokierowani.
szpitalepomorskie.eu/cukrzyca. To odsyłam bezpośrednio na stronę internetową. Tutaj wszystkiego możecie się dowiedzieć, wypełnić również tą ankietę. Pani doktor, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję Państwu.
Wszystkiego dobrego życzę. Doktor Justyna Antoniak, diabetolog ze Szpitali Pomorskich, była dzisiaj moim gościem.
Słuchasz podcastu programu Klapre e Pludres.